W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo ciepło. Szczęść Boże. Nie ukrywam, że trudno pozbierać myśli, gdy wokół nas tyle zła. Ale mimo wszystko chciałbym podczas naszego spotkania wprowadzić więcej nadziei, ale także podzielić się tym, co każdy z Państwa na pewno w swoich domach, rodzinach, z bliskimi przeżywa. Trudno się dziwić, bo żyjemy tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Miałem okazję w tych dniach rozmawiać o sytuacji na Ukrainie z sekretarzem księdza arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego i wiceprzewodniczącego konferencji Episkopatu Ukraińskiego, księdzem Aleksandrem Kusyjem.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Jak Kościół na Ukrainie w tej chwili wygląda? Jak wygląda praca duszpasterzy? Jak sytuacja metropolity lwowskiego, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego?
Tak, jest szczególny czas. Mamy wojnę, trwogę i tutaj też w Lwowie mamy codziennie alarmy powietrzne. W sumie kilka dni temu urządziliśmy te miejsca, schroniska, gdzie mogą ludzie się schować od bombardowania. Na razie nie było bombardowania tutaj w Lwowie, ale alarmy są codziennie. Kilka razy dziennie ludzie schodzą do podziemia.
Często ludzie szukają schronienia właśnie w podziemiach kościołów.
Tak, mamy w katedrze tutaj malutkie też przy świętym Piotrze i Pawle. W każdym kościele urządziliśmy miejsca takie, gdzie mogą ludzie się schować. Też jest dostępne kurie nasze, tam jest większe w sumie pomieszczenia tam podziemne. Dlatego też ludzie korzystają z tego, kiedy mają potrzebę, kiedy słyszą trwogę i ten alarm. Natomiast duszpasterstwo na razie prowadzimy tyle, że ludziom mówimy, że jak będzie alarm, to wtedy kończymy szybką mszę albo po prostu jest obrzęd Komunii Świętej, jeżeli podczas trwania mszy jest taki alarm i idziemy do schroniska. Natomiast dużo ludzi wyjechało z parafii, zostało też, potrzebują właśnie duszpasterstwa tych uchodźców, którzy uciekają teraz, uciekają ze wschodu, bo przyjmujemy teraz dużo przy parafiach, przy naszych kościołach, przy klasztorach też siostry. W naszym seminarium duchowym w Brzuchowicach też taki punkt potężny jest otworzony. W tej chwili zbieramy grono wolontariuszy, którzy będą pomagać dostarczać pewne rzeczy, które będziemy otrzymywać z granicy. Zbieramy też informacje, gdzie najbardziej potrzebują parafii, gdzie przyjmują uchodźców z różnych miast. To są miasta Charków, Połtawa, Dniepropetrowsk, Chersones, Kijów, te miejsca, gdzie są teraz, bezpośrednio są walki, bezpośrednio są bombardowania, ludzie uciekają. Też mamy zaopatrzyć troszkę ludzi tam, szczególnie kiedy stoją tutaj przy granicy z naszej strony, żeby mieli coś. Właśnie robimy dzisiaj toalety, w sumie też potrzebne jakieś herbaty, jedzenie minimalne. Siostry Albertynki widzę, dzisiaj wyjechały już same, Caritas też. Wszystko robimy, aby pomagać. W sumie naszym zadaniem jest teraz pomagać uchodźcom, tym, którzy uciekają od wojny.
I to, co jest najważniejsze, jesteście na miejscu, jesteście z ludźmi. Również polscy kapłani zostali na miejscu, nie wyjeżdżają, nie opuszczają Ukrainy, są z mieszkańcami Ukrainy.
Tak, to jest prawda. Wszyscy prawie zostali. Kilka osób, którzy już byli tam w Polsce, może mają teraz problem wrócić, natomiast w większości księży, prawie nikt nie wyjechał, w sumie wszyscy są na miejscach. Przecież arcybiskup jest na miejscu. Ja osobiście prosiłem go, żeby zawsze skierował codziennie słowo do wiernych, bo jest to ważne, by słyszeli, że jest biskup, że jest z nimi, że modlimy się razem.
Co możemy jeszcze zrobić?
Jest wielka wojna też informacyjna w tej chwili, żeby docierała do ludzi w całym świecie informacja wiarygodna. Potrzebujemy właśnie poszerzać jak najbardziej tę informację, bo wiemy, że Rosja z nami walczy na wszystkich tych płaszczyznach, również i w internecie, i w socjalnych naszych sieciach. Także ważne jest, by na całym świecie widzieli ludzie i też wzięli aktywny udział w tym poszerzeniu prawdy tych obrazków drastycznych, które widzimy ostatnich z tych bombardowań, te nieszczęścia dzieci. I jeszcze od księży też. Módlcie się za księży również, bo sam wiem, że przedwczoraj siedziałem tutaj w katedrze. Było wielu chłopaków młodych, którzy szli jako wolontariusze do wojska, zgłaszają się sami, czy już z obowiązku, ale To są szczególne momenty, kiedy się nawracają, kiedy się spowiadają. To są momenty, które mamy przeżyć bez łaski Bożej, bez wsparcia modlitewnego. Ciężko godnie te chwile przeżywać. Dlatego też proszę właśnie też dla księży, żeby oni mieli odwagę wychodzić na te potrzeby też i dawać chłopcom, tym chłopakom otuchy takiej odwagi też, tak żeby umieli walczyć godnie, dzielnie.
Metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki bywał tutaj w Gdańsku, także pozdrawiamy od wszystkich z Gdańska. Proszę przekazać te pozdrowienia księdzu arcybiskupowi i wszystkim kapłanom, którzy w tej chwili z odwagą głoszą Słowo Boże i modlą się o pokój.
Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze wszystkim, skorzystając z okazji, dziękuję wszystkim, którzy pomagają nam w jakikolwiek sposób i prosimy nadal o tę modlitwę, bo widzę, że jest to potrzebne nam bardzo i to są tylko początki. Dziękuję bardzo.
W drodze.
A teraz przeniesiemy się do Kijowa, ale nie tylko. W zasadzie na całej Ukrainie posługują Dominikanie. Miałem okazję w tych dniach rozmawiać z Dominikaninem, ojcem Jarosławem Krawcem, wikariuszem wikariatu Ukrainy.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Wiemy doskonale, że Dominikanie pracują na terenie całej Ukrainy. Macie kilka klasztorów. Jak wygląda sytuacja w innych miejscach? Jak wygląda w ogóle sytuacja duszpasterstwa i zaangażowania kapłanów?
Tak, no trzeba powiedzieć, że tutaj większość, czy praktycznie wszystkie parafie, kościoły, no te, które oczywiście nie znalazły się w jakimś takim miejscu działań wprost wojennych, funkcjonują. Wiele też kościołów stało się takim miejscem schronienia dla ludzi, również do naszego klasztoru już przedwczoraj przyjechało kilka osób, jakoś tam z nami związanych, poprosili, czy mogą się zatrzymać, ale w wielu miejscach to czasami właśnie gdzieś tam w podziemiach kościoła, tak jak choćby w Berdyczowie, to jest takie duże sanktuarium ukraińskie, gdzie pracują ojcowie karmelici, tam w dolnym kościele, w podziemiach, to kiedy są alarmy bombowe, to i 150 osób przychodzi. A w wielu innych miejscach, no właśnie rodziny czy osoby też szukają schronienia, bo jeżeli ktoś mieszka w takim miejscu, gdzie nie ma dostępu do jakiegoś schronu czy piwnicy, to kościół staje się często taką, no, najlepszą formą czy najlepszym miejscem, żeby się gdzieś schronić.
No wy pracujecie i w Kijowie, i we Lwowie, w Czortkowie, w Fastowie, w Charkowie, w dużych aglomeracjach, w dużych miejscach.
Tak, tak. No takim teraz, w tym momencie też takim ważnym naszym miejscem pomocy jest Fastów. To jest miasto oddalone gdzieś 70 kilometrów od Kijowa. Tam działa taki dom świętego Marcina de Porres. Miejsce już od lat, które prowadzi taką działalność też socjalną, pomocową, więc teraz mnóstwo ludzi się przewija przez Fastów, przez Dom Świętego Marcina, naszą parafię. Były też dzieci z okolic Mariupola, są dzieci z jednego z domów dziecka, z obwodu donieckiego. No, chociaż trzeba powiedzieć, że też okazuje się, że w Fastowie też wcale nie jest tak bezpiecznie, chociaż nie jest to Kijów, więc może zdecydowanie mniej jest takich walk, ale też zwłaszcza nocami i nasi bracia i siostry, no i też ci wszyscy ludzie też muszą schodzić często do ukrycia jakiegoś.
A co jest najbardziej potrzebne, bo to też jest ważne, przygotowywana jest pomoc. Tutaj w Polsce jest ogromna mobilizacja i przygotowane są te wszystkie rzeczy, które są potrzebne w takich sytuacjach kryzysowych. Co najbardziej potrzeba?
Powiem szczerze, że trochę trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo od kilku dni, no tutaj właściwie żyję w takich warunkach wojennych w Kijowie. W tym momencie wielu rzeczy tutaj potrzeba, ale wydaje się, że ich dostarczenie będzie bardzo trudne. Oby jak te walki jakoś ucichły, zatrzymały się w najbliższych dniach, bo myślę, że Kijów będzie bardzo też potrzebował i jedzenia, i leków, i wsparcia, i zajęcia się ludźmi właśnie słabymi, chorymi, którzy z jakichś tam powodów na przykład nie mogli wyjechać, nie mogli się gdzieś schronić w bardziej bezpiecznych miejscach. Oczywiście też taki dramat wielki jest na wschodzie Ukrainy, tam na granicy tych separatystycznych terenów, prawda, gdzie ludzie są bardzo daleko też od zachodniej części Ukrainy, tej bezpiecznej. Tylko jak tam dotrzeć w tym momencie, to jest wielkie pytanie, ale to już myślę dla profesjonalnych służb, jakichś konwoi humanitarnych, oby wojska rosyjskie jakieś też uszanowały to, że trzeba po prostu ludziom przyjść z pomocą.
Oby to jak najszybciej się skończyło, ojcze. Bardzo dziękuję za waszą również duszpasterską pomoc, wsparcie i że jesteście tam na miejscu. Pamiętajcie, że my jesteśmy tutaj, modlimy się również za was. Dziękuję serdecznie.
I za to bardzo dziękujemy, za to, tą wielką pomoc, która jest w Polsce, tą wielką solidarność i modlitewną, i materialną, i taką po prostu ludzką. To jest no, wielkie serce.
Bardzo dziękuję. Też pozdrawiam ojca od przeora gdańskich dominikanów, ojca Michała, który prosił też, żeby przekazać wszystkiego dobrego, jeszcze raz pokoju.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i też serdecznie pozdrawiam wszystkich.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Wielki Post to dobra okazja do poświęcenia swojej modlitwy w intencji pokoju na świecie. Do modlitwy, która czyni cuda, zachęcają hierarchowie Kościoła oraz papież Franciszek. Ojciec Święty wskazał, że rozpoczynający się Wielki Post jest czasem oddania się Bogu i wewnętrznego uzdrowienia. Warto go dobrze wykorzystać. W tym tygodniu papież również podziękował Polakom za pomoc, którą niosą Ukrainie.
Papież Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej Watykańskiej Pauli Pawła VI. Papież podziękował Polakom za pomoc, którą niosą Ukrainie. Podkreślił, że Polacy jako pierwsi wsparli Ukrainę, otwierając swoje granice, swoje serca i drzwi do swoich domów.
Hojnie ofiarujecie im wszystko, czego potrzebują, by mogli żyć godnie, pomimo dramatu obecnej chwili. Jestem wam głęboko wdzięczny i z serca wam błogosławię.
Również Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wezwała do modlitwy i postu w intencji pokoju na Ukrainie. Zadeklarowała również pomoc dla uchodźców wojennych. Podczas nadzwyczajnego zebrania biskupi zaapelowali o zaprzestanie działań wojennych, powiedział rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak.
Biskupi bardzo stanowczo potępiają barbarzyńską decyzję prezydenta Rosji o rozpoczęciu działań wojennych przeciwko Ukrainie. Przyłączają się do tego, o czym mówił Ojciec Święty Franciszek i co tak wyraźnie artykułuje wspólnota międzynarodowa i wzywają do opamiętania i zaprzestania wszelkich działań wojennych, które pochłaniają ofiary, w tym także niestety, jak już wiemy, osoby cywilne.
Biskupi poprosili wszystkich o chrześcijańskie podejście do przybywających do naszego kraju uciekinierów. Kościół pomaga i będzie pomagać uchodźcom poprzez Caritas Polska, zarówno doraźnie, jak i długofalowo, podkreślił dyrektor organizacji ksiądz Marcin Iżycki.
Caritas, które graniczą z Ukrainą, są to cztery caritas diecezjalne. Przekazaliśmy dla nich 100 tysięcy złotych na najbardziej potrzebne rzeczy. Caritas diecezjalna udostępniła swoje ośrodki. Na razie na Podkarpaciu samym jest to 1000 miejsc. Także przygotowaliśmy w Caritas Polska kilkanaście ton żywności i w miarę zgłaszanych potrzeb przez Caritas diecezjalne będziemy je dystrybuować właśnie tam, gdzie zachodzi taka konieczność.
Przewodniczący Episkopatu Polski podkreślał, że modlitwa o pokój oznacza prośbę o sprawiedliwość i zapanowanie porządku wewnątrz państw. W środę popielcową w katedrze poznańskiej arcybiskup Stanisław Gądecki przewodniczył mszy świętej na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Hierarcha odniósł się do modlitwy i postu o pokój w Ukrainie, o którą apelował papież Franciszek i biskupi.
Modlić się o pokój znaczy otworzyć ludzkie serca, aby mogła je napełnić ożywsza moc Boża. Modlić się o pokój oznacza prosić o sprawiedliwość, o zaprowadzenie odpowiedniego porządku wewnątrz państw i w stosunku między nimi.
Modlitwa o pokój oznacza także otwarcie serc na przebaczenie, mówił arcybiskup Stanisław Gądecki.
Modlić się o pokój znaczy błagać o łaskę przebaczenia od Boga, a zarazem o wzrost odwagi dla każdego z nas, to ze swej strony pragnie wybaczać zniewagi, jakich doznał.
W kościołach w Polsce odbywa się zbiórka do puszek na rzecz dotkniętej wojną Ukrainy. Gdańska Caritas chce zabezpieczyć uchodźcom nie tylko dach nad głową, ale również produkty spożywcze. Gromadzeniem żywności od darczyńców i wiernych, którzy chcieliby wesprzeć poszukujących schronienia przed wojną na terenie naszej diecezji, zajmują się wyznaczeni do tego pracownicy i wolontariusze, mówi arcybiskup Tadeusz Wojda, metropolita gdański. W tej chwili sprawdzamy gotowość poszczególnych ośrodków i instytucji kościelnych do udzielenia pomocy, podkreśla arcybiskup Wojda.
Oczywiście zawsze jako Caritas Gdańska zawsześmy się włączali we wszystkie akcje, które były podejmowane dotychczas i w tym momencie też się włączymy w tę akcję. Tutaj, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie jutro, to jest wtórna rzecz, bo na pierwszy apel odpowiada wielu. Potem jest problem, że w następnych dniach kto będzie odpowiadał. Dlatego my będziemy rozważać i tu będziemy tę pomoc w jakiś sposób też organizować. Będzie też składka w tym kierunku pójdzie.
Trwa też akcja Pomoc dla Ukrainy. Uruchomiony został specjalny charytatywny SMS.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
W czasie inwazji Rosji na Ukrainę cerkwie kościoła grekokatolickiego w eparchii olsztyńsko-gdańskiej są cały czas otwarte dla wiernych. Księża posługują w parafiach praktycznie nieustannie. Odprawiają msze święte za pokój na Ukrainie i służą swoim wiernym, którzy bardzo przeżywają to, co się dzieje. Wielu osobom trzeba udzielać teraz duchowego wsparcia, uspokajać ich, mówi biskup Arkadiusz Trochanowski z grekokatolickiej eparchii olsztyńsko-gdańskiej. My teraz przeniesiemy się do cerkwi w Gdańsku, do kościoła świętego Bartłomieja, gdzie Anna Rębas rozmawiała z wiernymi z Ukrainy oraz z tymi, którzy dotarli na nabożeństwo prosto z pociągu.
Modliliśmy się, żeby najszybciej było zakończenie wojny, żeby Bóg dał siły, wszystkim nasz naród, żeby to modlił się, żeby Bóg jego nawrócił.
Dużo kobiet mówiło mi, że ma synów w armii. Tak, modlili się też o zdrowie i o życie.
Zdrowie synu. My się modlimy o wszystkich zdrowie synów. I że te kobiety, że mają synów, że mają córki, żeby te syny wszystkie byli zdrowi. Ja mam córki, a modlę się za wszystkich synów.
O co się pani modliła?
O swoją córkę, jaka jest teraz z rodziną w Lwowie. I powiedzieli, że nie porzucą swego kraju, swojej ziemi, bo kto jak nie oni? I teraz ja bardzo się martwię, robię wszystko, co może, ale to takie.
Intencja mogła być tylko jedna dzisiaj.
Tak, spokój, mir.
Te dwa słowa rozumieją wszyscy. Pokój i zdrowie dla bliskich, da. Bo pani też zostawiła kogoś tam.
Tak, u mnie syn w wojsku.
Ile lat syn?
32.
A jak ma na imię?
Aleksiej.
A w jakim wojsku? Gdzie, w jakim mieście?
Lugańskie.
Następnej niedzieli, 6 березня, усі наші Caritas, усіх наших епархій Польщі проводять збірку пожертв на поміч Україні.
Pani wyszła teraz z nabożeństwa?
Bo siostra zadzwoniła, chce odprawiać moje wnuki i dzieci i swoje. To polsku, bo malutkie dzieci.
Jaka jest szansa, żeby się stamtąd wydostać?
Nie ma czym, nie ma na autobusy, nie ma biletów, nie ma czym dojechać do granicy.
Dzieci w jakim wieku?
Rok i 3 miesiące, 2 roki i 5, i 20, i 25, i 23. Moje 2 córki i 2 wnuczki.
A jaka sytuacja?
Niedobrze, latają samoloty, ludzie uciekają po piwnicach.
Staramy się nieść pomoc tym, którzy tu przyjeżdżają.
Przyjmiecie jakąś rodzinę?
Tak, jeżeli będzie, najchętniej mamy z dzieckiem, z małymi dziećmi.
Jestem z Ukrainy i rodzina moja też na Ukrainie. Została się, syn został się.
A w jakim mieście pani mieszka?
Kalusz, Ivano-Frankowsk.
Dawny Stanisławów.
Tak.
Idziemy do cerkwi, troszkę nastrój się podnosi.
Słyszymy, no, że na mieście, słyszymy, że sława Bogu w bezpiece i takomu, znajdę, komu starszą.
Ile godzin pani jechała?
14 godzin jechała. 14 godzin, da my myślę, że tylko 2 godziny potratimy na...
No, że 2 godziny stracą, a byli aż 14 godzin.
2 godziny tam jechać, no 2 godziny tam na jakiś, a wyszło 14 godzin, prosto stojali, bo bardzo napływu ludzi,
bardzo dużo ludzi przy ten. A dzisiaj jest informacja, że był już ostrzał w Szeginiach i strzelają już po straszą tych, którzy stoją w kolejce, którzy chcą do Polski wiesz, przejechać.
Tam w kolejce, że stoją na granicy maszynami, to tam były w nocy jakieś takie niezrozumiałe rzeczy, gdzie ludzie tam rozbiegali.
Tak, były sygnały, były dźwięki strzałów i po prostu ludzie się bardzo boją i taki popłoch był przy granicy.
A kiedy pani podjęła tą decyzję, że trzeba przyjechać już
kowy
ostatecznie?
Chodziły, podumał już trochę, czy tej tikaty.
Ta z ranku skazała, że poczęła Putin
rano
nastupaty.
Zaczęła się wojna, zabrała rzeczy.
Czyli szybko. A tutaj się gdzie pani zatrzymam?
Ja do domu wziąłem, do siebie.
Nie
znamy się.
Tak,
kompletnie nie znamy się.
Wczoraj
wieczorem się dowiedziałem, że mam przyjąć rodzinę i Igor dał na Facebook. Pani...
Tak wygląda, że każdy, kto coś może tam z jakim przyjaciele, to od razu się wzięli za to. I...
Bo nas tam nie ma, pani tam była.
Tam w Lwowie macie czy przez granicę? U Lwowie, tak? No bacie, to w nas u Lwowie jeszcze tylko poczynają, to co bliższe.
W Lwowie jeszcze na razie w miarę spokój.
Ale
już są dywersanci. Mojej znajomej syn jest w policji ukraińskiej. Już dzisiaj wysłała mi zdjęcia, że złapali pierwszych dywersantów. Tu mogę pokazać zdjęcia, złapani dywersanci rosyjscy we Lwowie.
Oni się podszywali pod...
Pod Ukraińców, pod tak. Pistolety snajperskie. Bardzo profesjonalne, bardzo drogie. Zostały zabrane tym dywersantom. 2,5 godziny stali w polu, bo czekali, aż poprzedni pociąg zostanie odprawiony.
Było troszkę straszno, bo my nie rozumieli, czemu my zupinili się. Оцих 2,5 години сказали виключити світла, не включати телефони, що рядом десь танки. І в той момент було трошки так моторошно, страшно, бо ми не розуміли ніхто, а там ні провідників не було.
Повідділи, щоб не влаштувати телефонів, щоб згасити світла, бо були різні сигнали від керівника потягу, що різні речі можуть діяти. Росіяни через GPS-и телефонічні наміряють українців, і тому мали все виключити.
Але якось пізніше, як тільки врушили, вже доїхали до цей, то якось, слава Богу, вже було нормально.
W drodze.
Wobec bezprecedensowej agresji Rosji na Ukrainę w archidiecezji gdańskiej rodzą się konkretne inicjatywy, które mają na celu pomoc uchodźcom wojennym coraz liczniej przybywającym do Polski. Najważniejsze działania pomocowe podejmuje Caritas archidiecezji gdańskiej. Trwa zbiórka żywności długoterminowej, chemii domowej oraz środków higieny osobistej. Paczki z żywnością są wydawane na bieżąco osobom potrzebującym w lokalizacjach Gdańsk, Sopot, Gdynia i Rumia. Został otwarty również kolejny punkt zbiórki żywności długoterminowej w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Orzeszkowej 5. Całodobowo działa telefon w ramach Centrum Kryzysowego dla Cudzoziemców. Numer telefonu 533 327 348. Nadal funkcjonuje Centrum Informacyjno-Doradcze dla Cudzoziemców. Wydawane są ciepłe posiłki w dwóch prowadzonych przez Caritas placówkach. W Gdańsku przy Fromborskiej 24 w godzinach od 13 do 17 i w Sopocie przy Alei Niepodległości 778 od 13 do 15. Zostały również przygotowane miejsca dla osób w sytuacji kryzysowej. W planach jest poszerzenie działalności poradni lekarskiej dla cudzoziemców. Tworzona jest baza danych dotycząca udostępniania mieszkań od osób indywidualnych, jak również baza ośrodków nadmorskich gotowych na przyjęcie cudzoziemców. I na koniec jeszcze jedna propozycja dla Państwa. Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa. To nowa propozycja Radia Gdańsk w czasie Wielkiego Postu. 40-dniowy okres postu jest okazją do pogłębienia relacji z Bogiem, porządkowania swojego dotychczasowego życia. Może stanowić wyzwanie, a jednocześnie moment rozwoju religijnego i osobistego. Tegoroczny post jest czasem szczególnie naznaczonym ludzkim cierpieniem. Dlatego proponujemy Państwu, by w każdy wtorek i czwartek o 12.15 spotkać się z nami wraz z księdzem doktorem Piotrem Przyborkiem, biblistą, absolwentem École Biblique w Jerozolimie, który w tym szczególnym czasie przyglądać się będzie wraz ze mną ostatniej działalności Jezusa w Jerozolimie, a także zastanawiać się będzie nad sensem ludzkiego cierpienia, śmierci i zmartwychwstania.
Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa.
Dzisiaj pierwsze nasze wielkopostne spotkanie, środa popielcowa już za nami. Witam serdecznie księdza, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Tegoroczny Wielki Post, choć chcemy zaproponować Państwu taką specyficzną wędrówkę w tym czasie, ale on na pewno będzie również dotknięty tym, co dzieje się na Ukrainie, wiemy doskonale. Także będzie to specyficzny Wielki Post.
Z jednej strony będziemy przypatrywać się Panu Jezusowi, jak zmierza w stronę Jerozolimy i później te wydarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie, a z drugiej strony no, z pewnością będziemy to odnosić do tego, co dzieje się na Ukrainie. No i będziemy też no, modlić się, żeby to, ta męka, droga Chrystusa przyniosła owoce też i w tym czasie, tu i teraz, owoce pokoju.
Chociaż chcielibyśmy właśnie żyć i tego sobie na pewno życzymy, żyć w pokoju, bo przecież to jest
chyba najważniejsze, szczególnie w tym czasie, ale podczas tych spotkań na pewno będziemy dotykać tych przestrzeni, które były bliskie za czasów Chrystusa. Będziemy próbować się zanurzać w te miejsca, spotykać się, odkrywać je na nowo, odkrywać na nowo Wielki Post.
Z jednej strony będą to miejsca, bo rzeczywiście poznanie miejsca zupełnie inaczej sprawia, że patrzymy na to wydarzenie, które tam się działo, ale z drugiej strony na pewno będą też to ludzie, bo chociażby patrząc na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to właściwie schematy pewnych działań, pewnych decyzji podejmowane, czy ta tajemnica zła, to jak mówi teologia, to misterium iniquitatis, no jest taka sama, jak była 2000 lat temu.
No właśnie, Wielki Post zanurzony jest w tą perspektywę, przyjrzenie się dobru i złu. Bo Wielki Post to jest taka próba oczyszczenia też człowieka z tych jego słabości.
Próba oczyszczenia i też zadośćuczynienia na pewno, ale to dobro i zło to nie tyle jest na zewnątrz, to dobro i zło to jest też i w nas. Wystarczy zobaczyć na postawy mieszkańców Jerozolimy, którzy w Niedzielę Palmową, jak nazywamy tą niedzielę wjazdu Jezusa do Jerozolimy, krzyczeli Hosanna, a kilka dni później na krzyż z nim. Tak więc ten podział gdzieś jest w sercu każdego z nas i teraz Wielki Post służy temu, żeby wydobywać dobro, a tego zła się pozbywać.
Zastanawiam się, 40 dni to bardzo długi czas. To czas, kiedy naprawdę można się zmienić. Ale żeby zmienić się, to trzeba chcieć. Też trzeba przyjrzeć się tym swoim słabym stronom, ale odkrywać te dobre.
Na pewno to jest długi czas, ale tak jak pan redaktor mówi, trzeba chcieć, bo Izraelici mieli 40 lat, żeby wejść do ziemi obiecanej, tyle wędrowali, czy też no, gdzieś tam na tej pustyni, bo to nie wędrowali 40 lat, gdzieś tam osiedlili się na pustyni i mimo wszystko no, nie zmienili się, tak więc no, długo i krótko, zależy od tego, co w sercu jest, od naszych postanowień, od naszych pragnień i od tego, co zrobimy z tym czasem, bo można ten czas zmarnować, a można go pięknie wykorzystać.
Jakich miejsc dotkniemy, gdzie będziemy wędrować? Z tego, co już rozmawialiśmy przed rozpoczęciem audycji, zaczniemy od Jerycha.
Zaczniemy od Jerycha, bo Jerycho jest naprzeciwko, dosłownie niedaleko Jordanu, tam gdzie Pan Jezus przyjął chrzest i stąd tradycja starożytna Kościoła w Jerycho umiejscawia miejsce kuszenia Pana Jezusa. No a wiadomo, to kuszenie to jest początkiem Wielkiego Postu, czy właściwie tego, co my teraz świętujemy w Wielkim Poście, czyli 40 dni, kiedy Pan Jezus przebywał na pustyni, a zatem no, trudno zacząć od innego miejsca. Jednak celem naszym i większość czasu spędzimy w Jerozolimie, bo tam miały miejsce te wydarzenia Wielkiego Tygodnia, do których przygotowuje nas Wielki Post, które będziemy przeżywać. I to już od Niedzieli Palmowej, o której wspomniałem, ale też później wydarzenia Wielkiego Czwartku, Piątku, no i nade wszystko Niedziela Zmartwychwstań.
Mówimy oczywiście o tym czasie pustyni. Oczywiście mówimy o pustyni tamtej, w Ziemi Świętej. Ale często ludzie też używają tego terminu pustynia w mieście.
To jest też tytuł naszych spotkań w Kaplicy Królewskiej, gdzie po prostu co wieczór się spotykamy na modlitwie i na Eucharystii, po to, żeby znaleźć taką przestrzeń w tym naszym zabieganiu i hałasie, żeby po prostu wejść w głąb serca. Bo pustynia z jednej strony to jest to biblijne doświadczenie pustyni, to jest, tak jak w wypadku kuszenia Pana Jezusa, to jest miejsce, gdzie człowiek no, doświadcza pokusy, bo rzeczywiście widzi, że ma te zwykłe ludzkie potrzeby, tak jak pierwszym kuszeniem Pana Jezusa było to, żeby kamienie przemienił w chleb, bo po prostu człowiek jest głodny. Tak więc z jednej strony pustynia to jest doświadczenie tych pokus wszystkich, którzy mieli Izraelici, którzy wędrowali, pokus do tego, żeby szemrać przeciwko Panu Bogu, a z drugiej strony to przede wszystkim Księga Ozeasza, ale nie tylko, to jest miejsce ogromnego doświadczenia Pana Boga. Bo trzeba, żeby człowiek no, uwolnił się od tego, co go zawsze rozprasza, od tego hałasu, szumu i wtedy rzeczywiście patrzy, jakie ma pragnienia w sercu i wtedy jest szansa, że zwróci się do Boga, a Pan Bóg zawsze odpowiada na wołanie człowieka.
Z księdzem doktorem Piotrem Przyborkiem będziemy spotykać się w każdy piątek i wtorek tego czasu, pięknego czasu, mam nadzieję, wykorzystamy go Wielkiego Postu. Zachęcamy wspólnie do tych spotkań.
Zapraszamy do wędrówki i do pięknego przeżycia Wielkiego Postu.
Ze śmierci do życia. Ostatnie dni Jezusa.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie wraz z Aleksandrą Woźniak. Życzymy Państwu dobrej niedzieli i w zasadzie to oczywiste. Nie zapomnijmy o naszych sąsiadach. Modlitwa może czynić cuda. Szczęść Boże. Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.